Facet na luzie.
Sławomir Sieźniewski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jak w każdą niedzielę zaczynamy audycję Facet na luzie. Audycję, w której rozmawiamy o męskich pasjach, hobby, pracy, problemach, sukcesach, porażkach. Jednym słowem, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I oto przede mną dzisiaj w studiu kolejny z naszych gości. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Znak zodiaku?
Byk.
Hobby?
Sport.
O, kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem? Miał pan jakieś alternatywne wizje swojego życia?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że jako młody człowiek po studiach, to człowiek nie myśli o tym, kim w ogóle będzie i ja płynę tak, jak życie się potoczy.
Z czego jestem dumny?
Oj, ze wszystkiego. No jestem dumny z mojej pracy na pewno, jestem dumny z mojej rodziny, jestem dumny z moich przyjaciół, jestem dumny z Gdańska i z Pomorza, bo to, że tutaj jestem, to jest po prostu chyba coś najlepszego, co mi się w życiu przytrafiło.
Czego się trochę wstydzę? Jest coś, czego nie potrafię, co robiłbym inaczej?
Nie, ja już za stary jestem, żeby się czegoś wstydzić. Także kiedyś się wstydziłem na przykład tego, że nie pamiętam, jak podchodzi do mnie osoba i nawiązuje konwersację, to przez pierwsze 2-3 minuty staram sobie przypomnieć, co to jest za osoba. A już dzisiaj ze względu na siwe włosy, to już nie mam z tym najmniejszego problemu i używam takiego żartu, bo jak ktoś podchodzi i mówi, pan mnie nie pamięta, a ja mówię, wie pan co, COVID ciężko przechodziłem. I wtedy ta osoba zaczyna mi współczuć, a ja mówię, nie, żartuję, mówię, po prostu mam taki PESEL, że już pana nie pamiętam, proszę się szybko przypomnieć, kim pan jest. Ale to już jest PESEL i już po prostu nie wszystkich pamiętam.
Bardzo dobry sposób. Ideał kobiety.
Ideał kobiety. Kiedyś, jak byłem młody, to była Doda. To była 10 w skali, zawsze porównywałem kobiety, mówię...
Rany, nikt się jeszcze do tego nie przyznał.
Opowiedz mi, jak wygląda ta kobieta, gdzie Doda to jest 10. Także kiedyś to był ideał, oczywiście jeśli chodzi o wygląd, no bo nie mówimy o pozostałych rzeczach. Ale myślę, że ciężko by mi było opisać ten ideał. Też się nigdy nad tym nie zastanawiałem, jaka jest idealna kobieta. Ja bym nawet jeszcze dodał, że taka idealna kobieta to powinna być mężczyzną. Bo jednak to są dwa różne światy. To kobiety żyją na tej innej planecie i my na tej innej planecie i myślę, że tutaj jest dosyć dużo kabli, które nie stykają.
Jeszcze te planety odwiedzimy. Zawód wykonywany.
Jestem ekonomistą, jestem prezesem zarządu lotniska w Gdańsku.
Imię i nazwisko?
Tomasz Kloskowski.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Tomasz Kloskowski, prezes zarządu portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Podobno zanim został pan prezesem, pracował pan na lotnisku za pensję niższą niż sprzątaczka.
Tak jest. Ja pracuję na lotnisku od prawie 35 lat. Jak przychodziłem do tej firmy zaraz po studiach, no to wtedy były takie czasy, to był 94 rok, że liczył się staż pracy. W związku z tym, jak ktoś był świeżo zatrudniony, nieważne czy znał języki, czy był po studiach, czy miał wyższe wykształcenie, sprzątaczka, która pracowała tam 10 lat albo 15 lat, zarabiała więcej. Także ja, jak przyszedłem, zarabiałem najmniej w firmie.
No właśnie, a jak pan trafił na lotnisko? Ja wiem, że była kwestia związana ze studiami na ekonomii i gdzieś tam z tyłu głowy chodziło to lotnisko?
Znaczy żona mi pomogła, powiem szczerze, bo to jest ciekawa historia, bo ówczesnym prezesem lotniska był profesor Ruciński, który uczył mnie transportu lotniczego.
Andrzej Ruciński,
tak jest. I na trzecim roku studiów podszedł do mnie, bo ja byłem chyba jedynym studentem, który czytał gazety. Ja wtedy uwielbiałem czytać Rzeczpospolitą i akurat właśnie zieloną wkładkę, tą ekonomiczną. No i tak siedziałem na korytarzu i czytam i podchodzi do mnie profesor Uciński i mówi, mam dla pana propozycję. Mam dla pana propozycję, chciałbym, żeby pan najpierw pracował tutaj na uniwerku, uczył transportu lotniczego, a po 2 latach, jak skończy pan studia, bo to był 3 rok, zapraszam pana na lotnisko, będzie pan pracował na lotnisku. I powiedział mi, proszę się zastanowić, ma pan 2 dni. No okej, taki jak grom z jasnego nieba, jaki student na 3 roku w ogóle myśli o swojej przyszłości. Także myślimy o końcu studiów. Po godzinie profesor Uciński wraca tym korytarzem i do mnie mówi, zastanowił się pan? I to było wtedy najszybciej podjęta decyzja w życiu, no bo młody chłopak w ogóle bez żadnych przemyślenia i powiedziałem, tak, sakramentalne tak. No i tak w ogóle przyszedłem na lotnisko i tak zostałem. Później cała moja ścieżka kariery związana była z lotniskiem. Natomiast dlaczego moja żona to mi załatwiła? Bo dlaczego profesor Uciński mnie wybrał? W tamtych czasach nie mieliśmy dyktafonów, nie mieliśmy telefonów, więc na wykładzie trzeba było notować. W związku z tym, że moja obecna żona studiowała razem ze mną, jak to wiadomo, dziewczyny są bardziej dokładne, więc ona robiła notatki. Jak ona robiła notatki, to właściwie wśród 150 studentów, tylko ja byłem jedyny na roku, który nie musiał nic robić, no bo żona mi robiła notatki, więc konwersowałem sobie z profesorem. Jak coś usłyszałem, to się dopytywałem albo gdzieś tam stawiałem jakieś tezy.
No on uznał, że student jest zainteresowany.
A on myślał, że jestem taki aktywny bardzo i chyba dlatego mnie wybrał.
Ale muszę powiedzieć, że trochę za mało mówi pan o zasługach żony, ponieważ z tego co wiem, to w ogóle, to dzięki niej pan w ogóle wybrał ten transport.
Tak jest, dzięki niej, bo...
Właściwie za nią, nie? Właściwie
to też było... Ja byłem zwykłym chłopakiem, który niekoniecznie do nauki podchodzi tak, że nauka to jest sensem życia. I pamiętam jak...
To się wytnie, młodzi słuchacze.
Można mówić. To były inne czasy też. I ja wiem, że teraz młodzież jest troszeczkę inna. Ale w naszych czasach tak było. Chłopak chciał na łatwiznę przejść cały proces edukacji. No i wtedy pamiętam na ekonomice transportu były wydziały. Ekonomiczno-społeczny, najłatwiej się było dostać. Później był transport lądowy, troszkę trudniejszy. Transport morski i mówiło się i kujony na Hazecie. W związku z tym, jak ja miałem taką przestrzeń, no to od razu mówię, no to idziemy na ekonomiczno-społeczny, no przecież najniższy. I żona powiedziała, że nie, że absolutnie, że no dobra, to już nie morski HZ, to chociaż lądowy. No i tak się znalazłem na lądówce.
A jak był jeszcze wcześniej, jak się pan znalazł, jak rodzina się znalazła w ogóle w Gdańsku i skąd pan pochodzi, z jakiego miejsca, z jakiej dzielnicy?
Znaczy ja jestem z Przymorza, ja mieszkałem
no
całe
wszystko
życie
jasne.
Klatkę obok Darka Michalczewskiego i Darek Michalczewski.
A Darek mówił, że mnóstwo łobuzów tam wokół niego mieszkało.
Znaczy ja akurat byłem z tych porządnych, natomiast Darek faktycznie nas ciągnął w tą stronę, no nie chcę powiedzieć łobuzerki, no bo on jest bokserem, więc on musiał to mieć w genach, ale myśmy tam przede wszystkim grali w piłkę. To były nasze czasy na osiedlu, że myśmy grali z Darkiem i z Tomkiem w piłkę, no i stamtąd się znamy, ale całe życie na Przymorze, także ja jestem całe życie z Gdańska, jestem tutaj, ale jestem taki, ja bym powiedział, nie takim szowinistą gdańskim, tylko takim trójmiejskim, pomorskim patriotą.
No dobrze, no to jesteśmy już na etapie, w którym trafił pan na lotnisko, to był dział marketingu.
Tak, zostałem referentem do spraw marketingu, najniższe stanowisko w dziale.
No właśnie, ale był tam też pan Andrzej Ruciński, pan profesor Andrzej Ruciński. To były takie czasy dla lotniska jeszcze niezbyt doskonałe. Sam zresztą pan profesor Ruciński nie miał łatwego zadania, bo musiał się mocno boksować politycznie z wiceprezesami.
No i to jest właśnie moment, w którym ja zostałem członkiem zarządu, bo nie ukrywam, że pan profesor Uciński wziął mnie sobie, mimo że miałem stanowisko referenta, ale jak ja bym powiedział w dzisiejszych czasach jako takiego asystenta. Także ja byłem między innymi wtedy na...
Podaj, przynieś, pozamiataj, coś takiego?
Ale też taki asystent biznesowy, czyli słuchaj, ucz się, zobacz jak są prowadzone negocjacje z polskimi liniami lotniczymi LOT, jak wyglądają rozmowy możnych tego świata, czyli właścicieli, prezydentów, jeszcze wtedy marszałków nie było, czyli prezydentów miast, czyli byłem w miejscach, w których taki zwykły śmiertelnik nie bywa. Byłem przy dyskusjach, przy których zwykły śmiertelnik nie bywa. Byli tam wtedy też ważni politycy. W związku z tym, no, ocierałem się o taki świat, który był dla mnie zawsze obcy, a to jest bardzo interesujące właśnie posłuchać z tej innej perspektywy tego wszystkiego.
To była w ogóle bardzo ciekawa historia, taki bardzo dalekowzroczność pana profesora, tak, że już gdzieś tam w pewnym etapie wybrał jakiegoś młodego człowieka, mówi idź tą drogą.
Tak, ale też właśnie było to, że te zarobki niskie, które były, to ja pamiętam jak moja żona, bo to żony to zawsze mają taki dar.
Pragmatyzm.
Taki pragmatyzm właśnie, taki dar. Powiedzieć, no jak długo, no bo mnie ta praca rajcowała, no ale do domu nie przynoszę pieniędzy. W związku z tym żona mówi, to jak długo ty jeszcze chcesz się bawić w tą pracę? Zmień tą pracę, przynieś więcej pieniędzy i tak dalej. Natomiast ta praca naprawdę dawała mi tak olbrzymią satysfakcję ze względu na to. Ja pamiętam, ja wtedy pracowałem potrafiłem wyjść z pracy o drugiej w nocy, o pierwszej w nocy i rano się pojawić tam o siódmej, ósmej, jak zdołałem wstać. ale bo to było coś fantastycznego, bo to po prostu mnie tak pochłaniało, a ta praca to było całe moje życie.
Dla tych, którzy nie wierzą, że były takie czasy, kiedy ludzie wcale się nie pchali do portu lotniczego, niech świadczy fakt, że dwóch kandydatów na członka zarządu w tamtym czasie odmówiło i stworzyło to niejako drogę dla Tomasza Klockowskiego.
Znaczy tak, wtedy był, tak naprawdę pamiętajmy, port lotniczy 35 lat temu, nierentowna firma, nie mająca kasy i w przededniu procesu inwestycyjnego, czyli tego procesu, który zbudował ten terminal 1, który za chwilę będziemy burzyć, i konflikt w zarządzie, który wynikał również z tego, że każdy właściciel, a my mieliśmy 5 właścicieli, to 3 właścicieli miało 3 swoich członków zarządu. Czyli każdy koń ciągnął w inną stronę. I przy 3-osobowym zarządzie, jak te konie ciągną w inną stronę, nie sposób wypracować jakiejkolwiek decyzji. Proces inwestycyjny, konflikty, no to kto racjonalny, myślący, żyjący w biznesie, chciałby tam wejść. A ja byłem młody i głupi. W związku z tym tak naprawdę jak dostałem taką propozycję, to jeszcze trzeba powiedzieć, bo to jest jedno fajne. Na Radzie Nadzorczej byli oponenci i powiedzieli zarzut do mnie.
Za młody.
Zarzut był za młody i tu mi pomógł prezydent Piskorski.
W jaki sposób?
Bo wtedy prezydentem Warszawy był prezydent Piskorski i pan profesor Ruciński na Radzie Nadzorczej powiedział, ale pan Tomek jest tylko rok młodszy od pana prezydenta Piskorskiego. No i to był argument, który uciszył tych oponentów, którzy mówili, że za młody to jest coś złego.
Jakie to były czasy, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że lotnisko jest pełne samolotów, co chwila jakiś się wzbija i ląduje. Wtedy były takie czasy, kiedy tych przewoźników było dużo, dużo mniej. Co tam było? Mieliśmy LOT, Lufthansa.
Mieliśmy LOT do Warszawy i do Hamburga, mieliśmy Aeroflot do Sankt Petersburga i SAS do Kopenhagi. Koniec. Samolot... 7 godzin przerwy, następny samolot. Jak pasażer się pojawiał na terminalu, to wszyscy się na niego rzucali. Robili mu kontrolę osobistą, no bo to było w ogóle w tej nudzie, chociaż pojawił się pasażer. Ja pamiętam, jak przyszedłem do firmy, to jedno z pierwszych moich zadań to było kupowanie komputerów. Komputerów 386, czyli takich, które ja, dzisiaj by się młodzież pewnie śmiała z tych komputerów. Pewnie w muzeum je możemy spotkać. Pamiętam, jak pierwszą tabelkę zrobiłem w takim programie TAG. Tabelka, którą dzisiaj robimy przez, myślę, że 40 sekund. Wtedy robiłem ją 3 dni. Jak przyszedłem, taka statystyczna tabelka, która pokazywała, jakie mamy przewozy na lotnisku w Gdańsku. Jak przyszedłem do prezesa i pokazałem mu tą tabelkę, on mówi, panie Tomku, teraz to my już jesteśmy gości.
Klasa, tak.
Tak. Także to fantastyczny
nowoczesność
czas.
W domu i zagrodzie. Tak.
Oczywiście
się wtedy...
nie było telefonów. Bo to pamiętajmy. Pamiętam, pierwsze tematy to pagery.
Znaczy były telefony, tylko stacjonarne.
Były
tak?
telefony stacjonarne, ale pierwsze takie urządzenia, które służyły nam do komunikacji, to były pagery i dostawałeś na ten pager informacji od prezesa, proszę zadzwonić, biegłeś na pocztę albo do budki telefonicznej i wykonywałeś ten mityczny telefon. Także ja myślę, że młodzież to w ogóle nie rozumie, o czym my teraz tutaj mówimy. Pamiętam też pierwsze telefony komórkowe, te Centertela, jak przyszedł
takie cegły.
Jakiś milioner, tak. Taką wielką walizkę postawił i to był telefon. No fantastyczny czas.
A no właśnie, a czemu właściwie wtedy ludzie nie podróżowali, a teraz podróżują?
Nie stać nas było. Wtedy podróżowali, ja się śmieję, Krause i Solosz, czyli ci, którzy mieli pieniądze. Pamiętajmy, że na tamte czasy, ja pamiętam jak dziś, bilet kosztował 1200 zł. No to kogo było stać? Były, pamiętajmy, nie było tanich linii lotniczych, w związku z tym byli tylko sieciowi przewoźnicy oferujący bardzo wysokie ceny biletów. Więc tylko biznes było stać i najbogatszych ludzi. Latanie w ogóle nie było powszechne.
Wspominaliśmy, panie prezesie, o tym, jak zaczynał pan na lotnisku. Kiedy nastąpił przełom? Kiedy ludzie właściwie zaczęli latać?
2004 rok.
Dlaczego?
2004
Dlaczego
rok,
wtedy?
Bo mamy wejście do Unii Europejskiej. I czyli do 2004 roku to rządy musiały się ze sobą porozumieć, żeby mogło zostać otwarte połączenie lotnicze. Czyli na przykład w 1974 roku rządy Polski i Niemiec porozumiały się, że Lufthansa i LOT podzieliły sobie ten rynek i będzie latać do określonych miast. Od 2004 roku w Europie zniknęły te ograniczenia, czyli każdy przewoźnik sobie lata tam, gdzie chce. Czyli wystarczy dogadać się z linią lotniczą i możemy tam latać. I drugie zjawisko, które w 2004 roku powstało, wtedy weszły do Polski tanie linie lotnicze. Czyli te dwa zjawiska to był największy silnik i największy impuls do tego, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy.
To była rewolucja. My też mieliśmy taki pomysł na tanie linie lotnicze, z tym, że on się dzisiaj źle kojarzy.
Oj, ale to było kilka pomysłów, bo pamiętajmy, że pierwsze tanie linie lotnicze to były Central Wings. To było faktycznie ludzie, którzy wyszli z lotu, założyli tanie linie lotnicze, no i splajtowali na tym.
No Janusz Leksztoń też kiedyś próbował.
Pamiętam, że on latał, jeden lot ten samolot wykonał, ale takim prywatnym jetem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. To nie były linie, które miały 50-100 osób na pokład samolotu, wziąć tylko 20. No i tak, widać to lotnictwo przyciąga. No i później były OLT Express, te tanie linie lotnicze, latanie za 100 zł, no które też nie wypaliły.
Amber Gold i OLT Express to też... niesamowita historia. No, można powiedzieć, że tutaj były trudne momenty dla dyrektora lotniska.
Oj, tam trudne. Jakbyśmy spojrzeli na moje CV, to jakbym dzisiaj szukał na rynku pracy, to przecież w CV wpiszę, że byłem przesłuchiwany na komisji śledczej. No to proszę mi pokazać, ile osób w państwie ma w ogóle taki wpis.
Czyli jest pan dumny z tego, tak?
Znaczy, no, jest to na pewno doświadczenie, którego nie przeżyło 99,9% Polaków. Natomiast jest to, ja każdą rzecz traktuję jako doświadczenie, które zdobywasz w swoim życiu. I to jest, uważam, doświadczenie.
To niech pan powie, jak to wyglądało z widzenia prezesa lotniska, jakby wejście tych linii. Czy to miało rzeczywiście jakiś wątek, nie wiem, aferowy?
Ale oczywiście, że nie. Znaczy, to jest tak, to musimy pamiętać o jednym. Jak wchodzi linia lotnicza i przychodzi na przykład pan redaktor do mnie, że wystartuje pan z linią lotniczą, no to ja mam... pana redaktora sprawdzać? Ja uważam, że w państwie są służby od tego. Jak pan redaktor, tak jak dzisiaj rozmawiamy, albo ja jestem, nie wiem, złodziejem, oszustem, czy kimkolwiek, powinny mi odpowiednie służby teraz wejść, zakuć w kajdanki, wyprowadzić i posadzić. Natomiast my w biznesie nie możemy sprawdzać w taki sposób kontrahentów. Więc jeżeli przychodzi do mnie kontrahent, który mówi, będę dużą linią lotniczą zbazowaną w Gdańsku.
Stać mnie.
Po rękach będę całował. Teraz. I teraz co robi ten kontrahent? No bo przecież obserwuje, tak? Bo przychodzi na razie z pomysłem. Później rysuje siatkę połączeń. Później leasinguje samoloty. Zatrudnia personel. Zaczyna latać. No to bardzo przepraszam. To i jeszcze robi to wszystko w bazie w Gdańsku. No to przecież takiego klienta to powinniśmy na rękach nosić, bo to jest szansa dla lotniska w Gdańsku. To, że on oszukuje ludzi na tych lokatach związanych ze złotem, to przecież ja tego nie wiem. Nie wiem, kto to robi, nie wiem, z jakim skutkiem to robi. Ja patrzę na jego ten biznes lotniskowy. I do biznesu lotniskowego zatrudnił profesjonalnych fachowców. To byli zawodowcy, którzy umieli. Jakbyśmy dzisiaj, nawet jakby mi pan powiedział, załóż linię lotniczą, czyli leasinguj samoloty, wykup systemy rezerwacyjne, zatrudnij personel. Ja bym nie wiedział, jak to zrobić. Mimo, że pracuję od 35 lat w branży lotniczej. Także to robili fachowcy. Natomiast później, po jakimś czasie, dowiedzieliśmy się, że to był po prostu kant, jeśli chodzi o oszukiwanie ludzi. Ale powiem szczerze, że tutaj ja bym spojrzał na to tak. Gdyby oni nie założyli tej linii lotniczej, to ja podejrzewam, że to oszustwo by trwało dalej. Bo dopiero jak ktoś w Polsce zakłada, jak Polak założy linię lotniczą, no to zwraca uwagę wszystkich na siebie, te wszystkie oczy. Więc ja to się tylko zastanawiam, po co oni tą linię założyli.
Ja przyznam się szczerze, że nie byłem przesłuchiwany przez komisję śledczą, ale miałem okazję kiedyś lecieć tym samolotem właśnie tych linii do Łodzi i przyznam się szczerze, że kiedy wylądowałem w Łodzi, mówię sobie, Boże, jak wspaniale, 2 godziny i jestem od momentu wyjścia z domu w Łodzi, coś fantastycznego. Złotnego, właśnie o to chodzi, przyzwoitej cenie, a przypomnijmy, że wtedy pociągiem do Warszawy jechało się, nie wiem, 8-10 godzin, bo było wszystko w remoncie, tak? A lot 1200 zł za bilet.
Tak jest. No i ale teraz spojrzymy na tanie linie lotnicze, które operują. No bo wtedy, ja pamiętam, było takie latanie za 100 zł. Ale to też było przez nich mówione, że słuchajcie, w początkowej fazie za 100 zł, żeby zassać rynek, a później te ceny podniesiemy do wyższej. Dzisiaj no za 100 zł się nie poleci. Dzisiaj widzimy, że te tanie linie, powiedzmy gdzieś tam średnia cena 400-500 zł, to jest właściwa cena. No ale byliśmy też w innych czasach, prawda? Byliśmy tam 15 lat wcześniej, więc inne ceny były też. W związku z tym ja powiem tak, tanie linie, które weszły, jakbyśmy tak na logikę spojrzeli, no to też nie mają racji bytu, tak? Bilet za złotówkę do Londynu. No nie da się polecieć za złotówkę do Londynu. No ale ten cały model, gdzie pierwsi kupują za złotówkę, drudzy kupują za 100 zł, a ci ostatni za 700 albo 800, nagle powoduje, że ta efektywność jest taka, że te tanie linie funkcjonują. Bo ludzie z tradycyjnych linii lotniczych też powinni powiedzieć, no przecież te tanie nie ma szans, żeby one funkcjonowały. Nie da się. No a jednak się da.
Przy okazji kwestii Amber Gold, to tam była ogromna afera ze zdjęciem. Ja nie pamiętam, czy pan prezes był wśród tych, co ciągnęli linię?
Nie, no i to jest właśnie, i tego nienawidzę, bo tego nienawidzę, jak polityka próbuje kreować rzeczywistość inną niż jest. Ale to poproszę o 3 minuty. Mhm. Pamiętajmy. Jesteśmy przed rokiem 2012, lotnisko praktycznie zostało zbudowane od nowa, czyli proces inwestycyjny, 16 inwestycji, w tym terminal, ale terminal jeszcze budowa trwała. I jesteśmy w 2011 roku, na jesieni, i mamy otworzyć wszystkie 15 inwestycji, bez terminala. Tylko co to są za inwestycje? Płyta postojowa, droga kołowania, droga patrolowa, jakaś tam baza techniczna. No to mówię, Jezus, jak tu otworzyć, jak tu zrobić uroczyste otwarcie drogi czy kawałka asfaltu? No tak jak Zagierka, tak? Staśmy, przetniemy i to jest wszystko.
A nieefektowne, nie widać, no nie, no tak, z takiego punktu widzenia medialnego.
To w ogóle nie moje, nie moje klimaty.
Otwarcie płyty, tak?
W związku z tym wtedy ówczesny kierownik do mnie marketingu przychodzi do mnie i mówi, prezesie, a jakbyśmy pociągnęli samolot? Ja mówię, no jaki fantastyczny pomysł, jedziemy.
Wtedy zresztą była moda na różnych takich siłaczy, tak, strongmanów i tak dalej.
Tak, ale takiego eventu w ogóle w branży lotniczej nie było. I nie mówię teraz o Polsce, nie było w Europie i nie pamiętam, żeby ktoś to wymyślił na świecie. Mówię, fantastyczny pomysł. No i teraz tak, to czyj samolot pociągniemy? I problem był taki, że wszystkie samoloty na takim lotnisku jak w Gdańsku wtedy, one przylatywały i odlatywały. No bo woziły pasażerów. Myśmy nie byli lotniskiem hubowym, docelowym. W związku z tym ten lot, który mógłby wylądować, to wyląduje, stoi pół godziny czy godzinę i odlatuje. Więc nie ma szans nawet, żeby wykonać próby. No bo pamiętajmy, skąd my mamy wiedzieć, ile osób musi pociągnąć samolot? Nikt tego nie wie. W związku z tym trzeba próbę zrobić. I jedynym przewoźnikiem wtedy, który był na lotnisku takim bazowym, to był Jeter. To był właśnie ten poprzednik tego OLT Express. No i właśnie te samoloty różne, mniejsze, większe, stały wtedy na płycie. No to żeśmy zwrócili się do właściciela właśnie jeszcze wtedy Jetera. Czy możemy użyć tego samolotu? On mówi tak. Wtedy 10 strażaków robiło próbę na płycie. Spróbowało pociągnąć ten samolot. Okazało się, że 10 strażaków jest w stanie ruszyć ten samolot. No ale mamy imprezę, gdzie będą ciągnęły tam kobiety w szpilkach, różni mężczyźni, którzy nie są koniecznie strażakami silnymi. W związku z tym, dobra, ustaliliśmy, że mniej więcej to będzie 20 osób. Ale teraz dalej. Ja mówię, a co się stanie, jak ci oficjele pociągną za tą linę, a on nie ruszy? No przecież będzie skandal na całą Polskę i na cały świat. Więc zatrudniłem jeszcze 2 strongmanów. I to oni wykonali najwłaściwszą robotę, bo to oni de facto pociągnęli. Co ciekawe, mi później opowiadali, prezesie, jakbyśmy wagon węgla pociągnęli. Byli tak zmęczeni tym jednym szarpnięciem. Bo później jak już szarpniesz, to już ten samolot już pójdzie. Z kolei VIP-y myślały, że to oni są takimi siłaczami i pociągnęli. A ja na tej całej imprezie stałem z prezydentem Wałęsą i trzymaliśmy szarfę taką, do której musieli dociągnąć samolot ci ciągnący. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednym. Kto to ciągnął? Bo to jest właśnie największe wypaczenie tej całej historii. To ciągnęli prezesi firm budowlanych, którzy budowali te inwestycje w procesie inwestycyjnym. Ciągnęły tam osoby, które załatwiały środki unijne. Myśmy z PO-IŚ-u wtedy miliony złotych dostali. Ciągnęli tam prawnicy, którzy pomagali nam przy organizacji tego procesu inwestycyjnego. I na końcu ciągnęło 5 moich właścicieli, bo ja mam 5 właścicieli. Prezydentów miast, marszałka i z przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze. I to jest tak troszeczkę, i oczywiście wszyscy się, politycy skupiają na wątku tych moich właścicieli, ale to jest tak, jakby prezes Solorz nie był na swoim festiwalu, który ma w Operze Leśnej. Dla mnie to jest oczywista oczywistość, że bez względu na to, jakie barwy ma właściciel, to on musi być na imprezie, która robi jego spółka, i w niej uczestniczyć. I co jest ważne, na jesieni ja wtedy zebrałem laury od wszystkich, z całej Europy, z całego świata lotniczego.
Coś fantastycznego, gratulacje. Event,
no
tak.
Ktoś wymyślił w ogóle coś niesamowitego. Ja jeszcze powiem, że jeszcze przed tym ciągnięciem aktor Teatru Wybrzeże wygłosił wiersz Lokomotywa, który troszeczkę zmienił na taką lotniczą wersję. Także to wszystko było w szczegółach dograne. Telewizja zadowolone. TVN-y, telewizje polskie, wszystkie puszczały we wszystkich mediach. Nagle po roku się okazało, że jak Macierewicz wystąpił i pokazał, że to jest jakiś skandal. Ale to też pokazuje, jak fantastyczną rzecz biznesową, normalną, marketingową, gdzieś ta polityka jest w stanie obrócić w zupełnie inną stronę. I ja się z tym nie zgadzam i będę do końca życia przeciwko temu protestować.
Jesteśmy w tamtych czasach, kiedy gdzieś tam w tle wszystkich mówiło się jednym tchem Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, między innymi w Gdańsku. Dla lotniska, dla takiego przewoźnika, no to także musiało być gigantyczne wyzwanie. Kiedy zaczęliście przygotowania? Jak one wyglądały? Jak pan ocenia to wszystko, co stało się w ramach projektu Euro?
Znaczy ja uważam, że to był największy i najbardziej fantastyczny silnik dla rozwoju naszego Pomorza. I decyzja, że nasi prezydent Adamowicz, nasi właściciele wtedy aplikowali o to, to jest największy sukces, uważam, naszych czasów, bo dzięki temu my mamy tych turystów. My Hiszpanów mamy na ulicach, dlatego że mieliśmy te mecze Hiszpanów tutaj. Natomiast
przyjechali, zobaczyli i po prostu spodobało im się.
Przyjechali
potem byli naszymi ambasadorami.
Ja pamiętam Irlandczyków. Bo pamiętajmy, że to
Bo my nie byliśmy specjalnie w ogóle zadowoleni z losowania. Tam pamiętam, że ktoś mówił, a lepiej jakby byli Niemcy, to oni są takim najbliższym turystą i tak dalej, i tak dalej.
Ale ja pamiętam Irlandczyków, którzy wylądowali i co ciekawe, oni stali przed terminalem i pili piwo. Wcale nie szli do miasta. I byłem tam między nimi, bo chciałem posłuchać, jak oni reagują. Pomagałem im w bankomatach, żeby wyciągali walutę i tak dalej, i tak dalej. I słyszę, jak jeden z nich dzwoni do domu. No i słychać przez telefon, jak on głośno rozmawia i mówi, właściwie się nie ruszył, stoi przed terminalem. I mówi, kochanie, jak tu pięknie, musimy tu kiedyś przyjechać na wakacje. A żona do niego, czy ty jesteś normalny? Ale bo w tamtych czasach myśmy byli taką Europą Wschodnią dla nich.
Białe niedźwiedzie
na ulicach. Oni naprawdę tak. To jest, ja bym porównał sytuację takie, jak my byśmy dzisiaj powiedzieli dla ogółu, dla masy o Białorusi, Ukrainie i o Rosji. Są ludzie, którzy robią tam interesy i wiedzą, jak to wygląda, ale jakbyśmy tak w masie popytali, to każdy by powiedział, nie, no w życiu, gdzie tam na wschód?
Po co tam jechać, nie?
I myśmy byli takim wschodem dla Europy Zachodniej. I dopiero to euro otworzyło, bo ci kibice w ogóle przyjechali. Zobaczyli miasto. Oni tam nic specjalnie nie zwiedzili, ale zobaczyli, że jest bezpiecznie, że jest fajnie i stopniowo zaczęli przyjeżdżać w kolejnych latach na różnego rodzaju pobyty tutaj i pocztą pantoflową się rozniosło, że Polska jest cywilizowanym krajem. Natomiast z punktu widzenia lotniskowego jeszcze, to był olbrzymie wyzwanie. Myśmy zbudowali nowe lotnisko, natomiast chyba najtrudniejsze wtedy było. Pamiętajmy, spółka jeszcze nie była rentowna. Myśmy nie byli w stanie sami to sfinansować. No i tak naprawdę zapinanie finansowania. To było coś, co było najtrudniejsze i pamiętajmy, że myśmy to robili w 2007 roku, był kryzys finansowy. Te wszystkie banki
nie chciały,
banki bankrutowały, tam co drugi bank padał. W związku z tym ja pamiętam tamte lata i to był chyba najtrudniejszy okres w historii spółki, jak próbowaliśmy pożyczyć od banków pieniądze. Na szczęście w momencie, kiedy już zapinaliśmy to finansowanie na samym końcu, dwa banki komercyjne, czyli PKO SA i wtedy Nordea, położyły nam ofertę komercyjną, bo gdyby nie to, to byśmy nie mieli jak tego sfinansować. Mhm. I to był chyba ten najtrudniejszy moment w historii spółki, tak bym to ujął, że wtedy ten brak tego finansowania na te procesy inwestycyjne. No a druga, ale to już chyba na książkę jakąś taką kryminalną, to jest jak działa UEFA. Jak ja poznałem tą całą instytucję, no powiem tak, żeby tu...
No jak działa?
No działa, no nie chcę powiedzieć mafijnie, ale...
Bezwzględnie.
Ale też z takimi korzyściami osobistymi dla siebie, bo to działa w taki sposób. Wiadomo, że jak jesteś w tym procesie inwestycyjnym, no to jeżeli jesteśmy w 2007-2008 roku, to ja będę gotowy na 2012, czyli dopiero gdzieś tam za 5 lat. No to zapala się mi czerwone światło. I zapalają czerwone światło, oczywiste. No ale jak się zapala czerwone światło, to idzie komunikat do premiera. W Gdańsku jest czerwone światło na lotnisku. Premier dzwoni do ministra sportu. W Gdańsku jest czerwone światło. No weź coś zrób. Minister dzwoni do prezydenta Adamowicza. Co tam się u ciebie dzieje na tym lotnisku? Czerwone światło. I mądrość i doświadczenie pana prezydenta Adamowicza, że wiedział, że to jest pewien proces inwestycyjny, że tego się nie da, że zaufał też nam, że my to wszystko zrobimy, to tylko dlatego mnie nie odwołali w tamtych czasach. Bo najprostszą drogą było zmienić. Natomiast co UEFA robiła? jest czerwone światło i był taki przedstawiciel UEFA, który tutaj nas obsługiwał i mówi: Tomasz, ale ja ci mogę zapalić żółte światło. Ja mówię, no to co zrobić, żebyśmy żółte zapalili? A tu są takie firmy doradcze, które zrobią ci określoną pracę. I jak je weźmiesz, to ci zapalimy żółte światło. I ja się z tym mentalnie nie zgadzam. Ani złotówki nie zapłaciłem tym firmom doradczym za żadną robotę. Natomiast to były takie czasy, gdzie też się dużo życia nauczyłem. Jak to wygląda?
Czyli jak euro się skończyło, to chyba można było odetchnąć.
Nie, ja to... No niech pan redaktor zobaczy. Jak nie euro, to mamy Amber Gold. Jak nie Amber Gold, to mamy inne. Także najfajniejsze w tej pracy jest to, że tu nie znasz dnia ani godziny. Że po prostu rano wstajesz. Pamiętam też najciekawszą sytuację, bo to jest też no fantastyczna rzecz. Czyli wstaję któregoś dnia rano, mam umówione spotkanie w Gdańsku i stałem troszkę za wcześnie. Czyli mam 5 minut w domu, mówię, no przecież nie pojadę tam i nie będę 10 minut chodził wokół pomnika Sobieskiego. W związku z tym otworzyłem sobie tablet. Otwieram pierwszą stronę Onetu, a tam posłowie PiS wchodzą na kontrolę do lotniska w Gdańsku. Nie zapowiedziano. No i ja się dowiaduję z Onetu, że za chwilę będę miał kontrolę. No to w związku z tym szybko do samochodu jadę do firmy, odwołuję tamto spotkanie i się dowiaduję w międzyczasie, no bo mam 15 minut do lotniska na telefonie z prawnikiem, że posłowie PiS nie mają w ogóle prawa kontrolować naszej spółki.
To jeszcze większa afera.
No i wpadam. No i siedzę w gabinecie, czekam na nich, się okazuje, że ich nie ma. A przed terminalem konferencja prasowa. Wippler, Mastalerek i nasi lokalni politycy PiS mówią, że Kloskowski to złodziej, Tusk to złodziej i tą narrację. No to ja siedzę i mówię tak. Nie, no idę tam. No przecież mówią o mnie beze mnie. Wszyscy współpracownicy, nie prezesie, zostań, tu brońmy się jak twierdzę. Ja mówię, nie ma mowy. Wziąłem przepustkę, pojechałem na tą konferencję. No i jak oni wystrzelali się ze swojej amunicji, to ja do dziennikarzy mówię, proszę państwa, chcecie posłuchać mojej wersji? I mówię, że bardzo dziękuję posłom PiS za tą inicjatywę, natomiast zgodnie z przepisami prawa nie mogą kontrolować mojej instytucji. Może to kontrolować ABW, Państwowa Inspekcja Pracy, Najwyższa Izba Kontroli. Jest pełno organów, którzy mogą, a akurat wtedy posłowie nie mogli. No i oczywiście afera, no bo ich nie wpuściłem do kontroli. Wylano na mnie wiadro pomyj, natomiast mi zależy, żeby państwo było państwem prawa. Jeżeli ustalamy jakieś prawo, to przestrzegamy. Dzisiaj posłowie mogą kontrolować. To prawo zostało zmienione, ale i to pokazuje, że nie znasz dnia ani godziny na lotnisku.
Panie prezesie, właściwie dlaczego nie mogę wnieść tej butelki wody? Tak sobie myślę, że jakbym był terrorystą, to zebrałbym na przykład kilka tych małych buteleczek i też bym skonstruował bombę, a tymczasem ceny wody na lotnisku bardzo wysokie. Ja wiem, że pan...
Nie, no już nie.
No nie.
Nie idźmy tą drogą Ludwiku Dornie i jego psie Sabo. Nie, to będziemy... Jeżeli ktoś chce, ma za darmo wodę w poidełkach. Mamy 3 poidełka na lotnisku, będę dostawiał kolejne, więc naprawdę, to weźmy sobie pusty bidon i kupmy wodę.
Ale był ten problem przez pewien czas, prawda?
Przez pewien czas, na samym początku zgoda. I dlatego wprowadziliśmy między innymi poidełka i inne lotniska też wprowadziły poidełka. Natomiast, oczywiście, no co ja mam za wpływ na to, że gdzieś na świecie jakiś terrorysta wymyśla wnoszenie ładunków wybuchowych w butach, wnoszenie ładunków wybuchowych właśnie w płynach. No przez to te technologie poszły zupełnie inną stronę. Ja się zgadzam, że z punktu widzenia pasażera to jest dramat, ta kontrola bezpieczeństwa. No ale niestety pchają nas w tą stronę wszyscy terroryści tego świata, którzy wymyślają takie ładunki
wybuchowe.
Ale
to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że nagle woda podrożała na lotnisku, bo pasażer może ją sobie kupić na lotnisku, tak? Tylko dlaczego tam za 12 zł i tak dalej, bo tak było.
A ile popcorn w kinie kosztuje? I dlaczego on kosztuje aż tyle? Dlaczego popcorn i Coca-Cola w kinie to jest równowartość albo nawet więcej niż cena biletu? Dlaczego ten bilet jest tańszy? No tak działa rynek. Jeżeli jest ograniczona sprzedaż, czyli jest w pewnym sensie monopol i jest pragnienie, czyli jest potrzeba pasażerów, no to wiadomo, że ten kontrahent podnosi ceny. Więc tutaj jest normalna gra rynkowa. Ale żeby właśnie tego nie było, wprowadziliśmy te poidełka. Za chwilę wprowadzimy maszyny, bo dzisiaj za chwilę wprowadzimy pierwsze 2 maszyny prześwietlarki, żeby można było już w bagażu przewozić do 2 litrów wody. Natomiast pamiętajmy, że znowu To są olbrzymie koszty. Dla mnie wymiana wszystkich urządzeń to jest 40 milionów złotych. Ja nie byłem do tego gotowy. Teraz jestem do tego gotowy, więc w przyszłym roku będę robił przetarg na wszystkie maszyny. Więc zrobimy te udogodnienia dla pasażerów. Zależy mi na tym, żeby pasażerowie mieli udogodnienia, ale jeszcze bardziej zależy mi na tym, żeby kolejki do kontroli bezpieczeństwa jak najszybciej były obsługiwane. To jest klucz programu.
Dlaczego tak rzadko używane są na gdańskim lotnisku rękawy? Dlaczego pasażerowie muszą paradować po lotnisku, nawet gdy pada?
Bo 83% to są tanie linie lotnicze. I tanie linie lotnicze nie chcą kupować rękawów. Ja państwu powiem, że mało kto wie, że podstawienie rękawa pod samolot to jest koszt 150 zł. Czyli każdy pasażer złotówkę jakby do biletu dopłacił, to linia miałaby na ten rękaw. Tylko to nie o to chodzi. Filozofia tanich linii lotniczych jest taka, żeby pokazać, że płacisz mało za bilet, w związku z tym nie masz udogodnień, takich jakie mają tradycyjne linie lotnicze czy czarterowe linie lotnicze. I u nas w Gdańsku z rękawów korzystają tradycyjne linie lotnicze i czarterowe linie lotnicze i nie mają z tym problemu. Low costy mają jeden problem taki filozoficzny, o którym wspomniałem, ale jest też drugi. Tanie linie lotnicze u nas mniej więcej bazują na lotnisku przez 30 minut i trzeba szybko załadować pasażerów i wyładować. Dwoma wejściami robią to szybciej niż rękawem. Jednym rękawem by się nie dało, natomiast można by było ewentualnie z przodu rękaw, a z tyłu schody. I część pasażerów puścić schodami, też takie modele są w Europie. Ale u nas tego tanie linie lotnicze nie chcą robić, a klient nasz pan, tak jak linie chcą, tak będzie.
Pasażerów coraz więcej, ruch lotniczy także ogromny, a tymczasem pracownicy muszą walczyć o podwyżki.
Absolutna nieprawda. To usłucha pan narracji związku zawodowego, który powstał 3 miesiące temu. Moi pracownicy od 15 lat, za wyjątkiem jednego roku covidowego, zawsze 1 września mają regulację płac wyższą niż inflacja. Jak spojrzałem na ostatnie 10 lat, to jak inflacja wyniosła 50%, to zarobki moich pracowników wzrosły o 100%, czyli 2 razy inflacja. W związku z tym to jest akurat narracja tych, którzy nie mają pojęcia, co się w mojej firmie dzieje.
Budujemy nowe, piękne lotnisko, żeby na niej odbywały się wieczorki dla seniorów.
A to jest właśnie fajne, ja uważam, że fajny klimat, żeby lotnisko mieszkańcom naszego regionu nie kojarzyło się tylko z obsługą pasażerów, czyli tylko z tym procesem podróżowania. Dlaczego ono nie ma służyć też seniorom, żeby się pobawili? Dlaczego nie ma posłużyć biegaczom, żeby sobie pobiegali w drodze startowej? Duatlonistom, żeby sobie pojeździli i pobiegali? Dlaczego nie ma służyć, my robimy takie imprezy dla szkół? Czyli chcemy, patrząc na to, że chciałbym, żeby młodzież zobaczyła, bo na lotnisku jest mnóstwo różnych firm. Jest Straż Graniczna, KAS jest, są strażacy, w związku z tym to jest walka też o te młode pokolenia, żeby oni chcieli pracować na lotnisku. No ale skąd on ma wiedzieć, jakie w ogóle zawody są na lotnisku, jak on w ogóle tam bywa jako pasażer i tego nie widzi.
A brakuje wam pracowników?
W związku z tym, no jak każdemu na rynku. Jak każdemu na rynku problem z pracownikami jest. W związku z tym, ale idą młode pokolenia, idzie niż demograficzny i to jeszcze będzie się bardziej pogłębiać. Więc my na przykład robimy dla szkół takie pikniki coroczne, w którym pokazujemy różne zawody, które to można być. A noż któryś z nich gdzieś zatrybi mi i mówi, kurczę, a może ja bym chciał być jednak tym strażakiem albo strażnikiem granicznym na lotnisku. I ja uważam, że lotnisko powinno też służyć jako przestrzeń dla mieszkańców, żeby właśnie, żebyśmy my byli elementem regionu, a nie zamkniętą w sobie firmie. Ja tu nie widzę nic złego.
No właśnie, parę dni temu miałem w audycji Facet na luzie prezydenta Wojciecha Szczurka i rozmawialiśmy o lotnisku w Gdyni. Nawet pan prezydent wysłał mi takie pismo podpisane właściwie przez wszystkich włodarzy tutaj z naszego regionu, którzy mówili o tym, że to jest dobry pomysł. Dlaczego to nie wypaliło?
Bo to nie był pomysł ekonomiczny. Bo pomysł jest może dobry.
Pan nie był zwolennikiem?
Nie, bo ja jestem ekonomistą. W związku z tym to jest nawet dzisiaj. Dzisiaj gdybyśmy... Ja to troszkę porównuję, żeby tak obrazowo pokazać, do domu. Mieszka sobie 4-osobowa rodzina, czyli 2 dorosłych i 2 dzieci w wieku 10 lat w jednym domu. I teraz pytanie jest tak. Czy oni mogą mieszkać w 2 domach? Czyli wybudujmy drugi obok. No mogą. Będą mieli więcej. Tylko z punktu widzenia kosztów to 2 razy mamy takie koszty, a przychody mamy to samo. I to jest problem lotniska w Gdyni, czyli byśmy mieli dokładnie takie same przychody. Żadna linia lotnicza więcej by się tu nie pojawiła, a koszty mielibyśmy razy 2. Te koszty pokrywamy my, mieszkańcy, z podatków, bo Zresztą mieszkańcy Gdyni pokryli to z podatku. 100 milionów złotych na to wydali. I z punktu widzenia ekonomicznego to nie miało najmniejszego sensu. Natomiast ja myślę, że wracając do tego listu intencyjnego, o którym pan prezydent mówił, że tam jak właściciele podpisywali list intencyjny, to chyba każdy, tak mi się wydaje, bo przecież nie siedzę w głowach, ale każdy z nich myślał o czym innym. Czyli prezydent Adamowicz myślał tak, dobrze, jak Gdańsk wyczerpie swoją przepustowość, drugim będzie Gdynia. Tak pewnie myślał też marszałek. Pan prezydent Szczurek z kolei myślał, że budujemy od razu lotnisko w Gdyni. I myślę, że to był ten to niezrozumienie, które gdzieś tam powstało na etapie listu.
Ale przy takim etapie rozwoju ruchu lotniczego, przemieszczania się ludzi, to Rębiechowo wystarczy?
No wystarczy. No proszę zobaczyć. Obsługujemy teraz 7 milionów. Będziemy rozbudowywać cały czas to Rębiechowo. Maksymalnie dzisiaj szacuję, że będziemy tu mogli obsłużyć tyle, ile Chopin dzisiaj, czyli 23 miliony pasażerów. To będzie nasz maks. Więc jak dojdziemy do 15, to trzeba myśleć nad lokalizacją nowego lotniska. No chyba, że się stanie też tak, bo to musimy gdzieś z tyłu głowy mieć, że jak miasto się będzie rozwijać i w pewnym momencie lotnisko, tak jak to wszędzie na świecie, będzie w centrum miasta, no to wtedy może te decyzje o przeniesieniu trzeba będzie szybciej pomyśleć. Przeniesieniu czy ograniczeniu, no tego to nie wiem, ale to już chyba moje dzieci. To już pan redaktor młodszy ode mnie. Ja już się nie będę tym martwił.
Proszę powiedzieć, jaka jest recepta na taką polityczną długowieczność, bo nie ukrywajmy, że pana instytucja to jest także w pewien sposób polityczne miejsce, tak, bo mają wpływ na nie samorządy i nie tylko. Więc jak się utrzymać na takim stanowisku, bo tak sobie prześledziłem i w zasadzie jest pan swego rodzaju ewenementem, jeśli chodzi o Trójmiasto, jeśli chodzi w ogóle nawet o Polskę, tak wiele na eksponowanym stanowisku, na które zapewne wielu chętnych jest.
Na pewno jest wielu chętnych, było i są i będą. Ja myślę tak, po pierwsze merytoryka. To bez tego nie pójdziesz dalej. Jak już jest merytoryka, to po drugie mądrość moich właścicieli. Ja uważam, że my mamy olbrzymie szczęście do właścicieli. I teraz mówię tak, Gdynia, prezydent Szczurek, tysiące lat w Gdyni, tak? Teraz pani prezydent Kosiorek, Gdańsk, prezydent Adamowicz przez wiele lat, teraz pani prezydent Dulkiewicz, Sopot, prezydent Karnowski, teraz prezydent Jachim i trzech marszałków, Zarembski, Kozłowski i Struk. I proszę zobaczyć, bo to jest nasz, ja uważam, że to jest nasz kapitał naszego w ogóle regionu. Czyli po 2-3 osoby maksymalnie w ciągu 30 lat istnienia spółki. A ja zrobiłem taki wykres dla Warszawy. W Warszawie w tym czasie, bo jeden z moich udziałowców jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Tam w ciągu tych 30 lat było 16 prezesów. Czyli średnia prezesa jest to 2 lata. W spółkach infrastrukturalnych, takich jak moja, gdzie każdy proces inwestycyjny, nawet najmniejszej rzeczy, to jest 5 lat, 10 lat, to jak można zmieniać kogoś co 2 lata?
Tomasz Klockowski, prezes zarządu Portu Lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Od 2010 roku szef lotniska w Rębiechowie, był gościem audycji Facet na Luzie. Dziękuję serdecznie panie prezesie za wizytę i za te wypowiedzi.
Dziękuję bardzo.
Ja również, Sławomir Sieźniewski, kłaniam się państwu w imieniu swoim i Maćka Bogusławskiego, który nasz program zrealizował. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.